programie Nelaj Tajemnice Świata, a teraz rozpocznę moją historię do Tajlandii. Kiedy już dojechałam do Tajlandii, od razu poszłam spać, bo kiedy już tam doleciałam, było okropnie ciemno. I następnego dnia, jak się obudziłam, kiedy po prostu spacerowałam po ulicach, żeby zobaczyć, poznać miasto w Tajlandii, zauważyłam taką wycieczkę do dżungli. Bardzo mnie to zainteresowało, więc od razu poszłam tam i spotkałam mojego przewodnika. Miał na imię Jojo. I kiedy już wszystko dowiedziałam się, co tam będziemy robić, co możemy zobaczyć, na co musimy uważać, ruszyliśmy takim... To był taki jeep. Jechaliśmy chyba z godzinę albo i trochę więcej. Po drodze widziałam dżunglę, która była spalona. Jojo powiedział, że niedawno tu był pożar, bo są takie upały, że po prostu drzewa, jak są suche, to mogą się właśnie zapalić. Stąd był ten pożar, ale na szczęście nie był jakiś taki bardzo duży, że nie poszedł gdzieś daleko. W końcu, po tej całej godzinie jazdy, zatrzymaliśmy się gdzieś w środku strasznej dżungli. I Jojo powiedział, że będziemy schodzić z wodospadu. Więc od razu dał mi piankę, taki kask, jakbym schodziła z tego wodospadu, to żeby po prostu mi się krzywda nie stała. I takie specjalne szelki na tą piankę. To mi przypominało szelki na w parku linowym, tylko że jeszcze nachodziły na ramiona. I właśnie też było tam bardzo dużo lin, karabinczyków. Jojo, kiedy już pokazał mi, jak to się zakłada, zaczął wytłumaczać, jak się schodzi właśnie pod wodospadzie, bo od razu tak nie mogliśmy zejść tak po prostu, bo tak jak się okazało, to nie było wcale łatwe takie schodzenie. Najpierw tak na próbę Jojo powiedział, że zawsze tak robi. Zanim zejdzie z wodospadu, powiedział, że trzeba się pomodlić i ogólnie jak się wchodzi do dżungli, to trzeba się pomodlić do tych wszystkich duchów dżungli, w które on wierzy. I zauważyłam, że zrobił sobie z liny taki pasek i na tym pasku miał zawieszone różne takie medaliony, jakieś figurki, ale najbardziej interesujący wydał mi się taki zwykły, szary kamyk z dziurkami i z jedną dużą dziurką na środku. I on był przewiązany na rzemyku. Jojo powiedział, że ten właśnie kamyczek, on był dla niego najważniejszy, bo to był taki amulet, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, czyli że dziadek Jojo przekazał to tacie Jojo, a potem tata przekazał to właśnie mojemu przewodnikowi. I bardzo pilnuje, żeby go nie zgubić przypadkiem. I właśnie te wszystkie amulety miały odstraszać różne niebezpieczne zwierzęta. Kiedy już się pomodliliśmy, to wtedy Jojo wyjął taką bardzo, ale to bardzo długą linę. Miała bardzo dużo metrów, chyba z 8 albo i więcej. Ale nie była zbyt gruba. Była taka może szerokości mojego palca wskazującego, coś takiego, może troszeczkę grubsza. I obwiązał ją naokoło drzewa, potem przyciągnął ją do mnie. I zaczął pokazywać mi, jak trzeba po prostu zawiązywać te liny, jak zakładać te karabinczyki, żeby nic się nie stało. Kiedy już się nauczyłam wszystkiego, to Jojo był ze mnie bardzo dumny, bo bardzo szybko się nauczyłam. Powiedział, że niektórzy często zapominali, ale kilka razy tak to powtórzyliśmy, na wszelki wypadek, żebym nie zapomniała po prostu. I kiedy już skończyliśmy te wszystkie ćwiczenia, nadszedł czas pójścia do wodospadu. Kiedy już tak podeszłam do krawędzi, to nie był jakiś duży wodospad. Najpierw to była zwykła skała, że w ogóle wody tam nie było, tylko mech na niej. Więc Jojo przypiął linę do drzewa i schodził razem ze mną. Najpierw się trochę przestraszyłam, bo tam było bardzo ślisko i ten mech po prostu mi przeszkadzał okropnie. ale w końcu tak przyzwyczaiłam się do tego. Trzeba było schodzić tak, bo były dwie liny. Jedną trzeba było zawsze trzymać, drugą popuszczać. Jakby się puściło tą, którą się popuszcza, to by się po prostu poleciało w dół. Bardzo się przestraszyłam tego, że i ciągle się pilnowałam, żeby tylko tej liny nie puściła. I tylko jeden raz się tak zdarzyło, że schodziłam i nagle jakiś ptak przeleciał obok. Coś się po prostu zaszeleściło w koronach drzew i spojrzałam się do góry. Ja mało co tej liny nie puściłam, ale od razu się po prostu skoncentrowałam na tych linach i schodziłam dalej. Ale po pewnym czasie jakoś się do tego przyzwyczaiłam, bo to trzeba było skakać trochę tak jak żaba i popuszczając tą linę. To było śmieszne, że tak trzymam linę, popuszczam, skaczę do tyłu. Trzymam, popuszczam, skaczę. To było bardzo śmieszne i w końcu tak mi się to spodobało, że nawet nie zauważyłam, kiedy już zeszłam z takiej półki skalnej. I Jojo powiedział, że to teraz będzie tutaj ten wodospad. Właśnie widziałam, że była taka malutka rzeczka i właśnie ten wodospad. To nie był jakiś duży wodospad. To był po prostu taki jakby strumyczek, który spada z góry. To nie był taki prawdziwy wodospad, ale i tak tam było wiele groźniej niż na tej pierwszej skale, bo tutaj właśnie leciała woda, więc to oznacza, że musiało być bardzo dużo glonów i mech był jeszcze taki mniejszy i bardziej śliski. Więc tym razem bardzo uważałam. Już nie skakałam tak jak na tamtej skale, tylko schodziłam bardziej ostrożnie. Jedna noga do tyłu i druga noga do tyłu i popuszczałam tą linę. Ale w końcu tak samo się stało jak z tej skały na początku, że zaczęłam sobie skakać, aż nie zauważyłam, aż dotarłam do samej wody. Bo tak skakałam, a nagle na mojej pięcie czuję coś takiego zimnego bardzo i mokrego. I tak patrzę w dół i się trochę przestraszyłam, podskoczyłam aż do góry, bo ta woda była okropnie zimna i taka okropnie błękitna, ale ta woda była tak błękitna, że prawie nie było widać, co jest pod wodą. I przypomniało mi się, że w tej dżungli żyją kobry. Kobry uwielbiają pływać. Czytałam, że lubią właśnie robić sobie domki gdzieś blisko strumyków, jezior, rzeczek. Uwielbiają właśnie takie miejsca, więc jak znajdą takie miejsce, to na pewno tam sobie zrobią domek. Więc miałam nadzieję, żeby żadna kobra nie była w tej wodzie, żeby mnie po prostu nie ugryzła. Oczywiście kocham węże, to są moje ulubione zwierzaki. Niektórzy ludzie myślą, że one są takie obślizgłe i ogólnie niemiłe, że gryzą bez powodu, ale to wcale nie jest prawda. Węże to miłe zwierzęta i jeżeli się obchodzi z nimi tak delikatnie, patrzy się pod nogi i przestrzega się tych ostrzeżeń węża, bo wąż zawsze, zanim zaatakuje, ostrzega. Ale oczywiście jak człowiek zaskoczy węża, że wąż sobie śpi, a nagle coś na niego nadepnie, to on od razu atakuje, bo po prostu się przestraszy. Ale kiedy już wąż cię wcześniej zauważy, to albo pójdzie sobie, albo będzie ostrzegał, że uwaga, jestem tu, jeżeli nie chcesz mi zrobić krzywdy, to po prostu omiń mnie. Właśnie kobra tak ostrzega i grzechotnik właśnie grzechocze tą swoją grzechotką. Kiedy już byłam na samym dole, to Jojo powiedział, żebym się położyła w tej wodzie, a tak bardzo chciałam nie pływać w tym jeziorku, bo okropnie się bałam tej kobry, że tam może być. Ale Jojo powiedział, żebym się nie bała i położyłam się na tej wodzie i Jojo odpiął mnie i powiedział, żebym płynęła na plecach do brzegu. I na szczęście bardzo dobrze pływam na plecach, więc szybko dopłynęłam i od razu wyskoczyłam. Kiedy Jojo też się odpiął i dopłynął do brzegu, to od razu wysuszyliśmy się. Zdjęliśmy te wszystkie uprzęże, te liny z siebie, kask, kapok i ruszyliśmy zwiedzać dżunglę. A to, co się dalej wydarzyło w dżungli, opowiem po piosence. I teraz opowiem dalej, co się wydarzyło w dżungli. Kiedy już się wysuszyłam i ubrałam, zjęłam tą całą mokrą piankę. Pianka się okropnie trudno zdejmuje, jak jest mokra. Wtedy wyruszyliśmy w głąb dżungli. I mój przewodnik Jojo tak szedł, bo obiecał mi, że może na 90% znajdziemy kobrę. Bardzo się ucieszyłam, bo chciałam ją znaleźć, ale nie żeby ona mnie znalazła, tylko ja ją, żeby mnie przypadkiem nie ugryzła. Żebym po prostu pierwsza ją zauważyła. I mój przewodnik szedł i nagle powiedział, żebym przystanęła. Bo zauważył taką ogromną termitierę. Termitiera to jest, można powiedzieć, że to jest dom termitów. Termity to są takie zwierzątka, bardzo podobne do mrówek, tylko trochę jaśniejsze są. I one są wielkimi żarłokami. Nie warto budować jakiegoś drewnianego domku w pobliżu szczególnie dużej termitiery, bo termity mogą zacząć zjadać ten drewniany domek. One są wielkimi żarłokami, ale budują sobie bardzo duże i ładne domy. One to budują ze swojej śliny i z ziemi. Gryzą ziemię, mieszają ją ze swoją śliną i w ten sposób, jak zrobi się jakaś dziura, to wtedy tak ją łatają, że wypluwają tą kulkę ziemną, obślinioną kulkę, wypluwają ją i wtedy ona po jakimś czasie robi się twarda i to wszystko razem się tak jakby ugniata, tak dziurę łatają. I właśnie są takie zwierzęta, które uwielbiają termity, nazywają się mrówkojady. Mrówkojady są bardzo fajne, one są bardzo słodkie. Mrówkojad to jest ssak. Wygląda trochę jak... On jest w kolorach szarych i czarnych, i białych, szaro-czarno-biały. Ma wielki, puchaty ogon, ma wielkie, takie duże, potężne łapy z wielkimi pazurami i bardzo długi pyszczek, w którym jest okropnie długi i cieniutki język, który jest bardzo lepiący. I kiedy właśnie mrówkojad znajdzie taką termitierę, bo on je i mrówki, i termity, ale kiedy mrówkojad znajdzie taką termitierę, to od razu rzuca się do niej i zaczyna rozwalać ją swoimi potężnymi łapami i pazurami. Po prostu ją rozkopuje, wsadza tam swój długi język, który jest bardzo lepiący i od razu prawie wszystkie termity, które tam się znajdują, które dotkną jego języka, się przyklejają i wtedy on je zjada. Są też opuszczone termitiery, w których już termity nie żyją, bo zrobiły sobie jakąś nową termitierę. To się nazywa opuszczona termitiera, znaczy ja to tak nazywam. Jojo właśnie taką opuszczoną termitierę zauważył. I zauważył też, że jest w niej dziura. Termitiery działają tak, że pochłaniają zimno z powietrza. Ta termitiera wchłania je do środka, a oddaje na zewnątrz ciepłe. To jest właśnie bardzo fajnie skonstruowane. Kobry uwielbiają takie opuszczone termitiery i taka kobra w środku ma tam bardzo chłodno i miło. I dlatego Jojo powiedział, że tam może być kobra. I wziął jakiś patyk z ziemi, wsadził do tej dziury właśnie ten patyk. Szuka nim czegoś, szuka. Niestety nic nie znalazł. Więc poszliśmy dalej. Nagle zobaczył powalone drzewo i powiedział, żebym nie przechodziła nad tą kłodą tak sobie, bez sprawdzania, czy tam żadnego węża nie ma. Więc wziął patyk, postukał nim kilka razy wytępieniek, żeby ostrzec węża, żeby jakby co, żeby sobie uciekł, a potem zaczął jeszcze tam szukać tym patykiem, żeby go wypędzić. I kiedy już upewnił się, że żadnego węża tam nie ma, dopiero przeszedł nad tą kłodą i ja za nim przeszłam, jeszcze się obejrzałam, czy tam na pewno żadnej kobry ani żadnego innego węża nie było. Idziemy i nagle Jojo zatrzymał się i pokazuje coś. Gdzieś tam bardzo daleko pokazuje liście. Tak sobie myślę, po co on pokazuje liście? Przecież liście to liście, wszędzie są, nawet stoję na górce liści, bo tam bardzo było dużo liści wszędzie. Ale tak się przyjrzałam, patrzę, a tam się coś porusza pod tymi liściami. Takie coś szare. Zaczyna pełznąć, po prostu zaczyna uciekać. Patrzę, a to kobra. Była dosyć duża i zaczęła uciekać, bo nas pewnie usłyszała. Ale byłam bardzo szczęśliwa, że ją zobaczyłam. Nawet widziałam, jak jeszcze stanęła tam gdzieś i rozłożyła ten swój kaptur. Popatrzyła się i od razu potem dalej gdzieś uciekła. Już jej potem nie widziałam. Ale zapytałam Jojo, jak tak nagle ją zobaczył. Ta kobra była dosyć daleko. Ona była chyba z 20 metrów ode mnie. I zauważyłam ją tylko dlatego, bo się poruszyła. A Jojo powiedział mi, że od małego wychowywał się w tej dżungli. I dlatego tak świetnie zna zagrożenia i dostrzega różne zwierzęta. No i szczęśliwa, że zobaczyłam kobrę, wróciłam do samochodu. No i to jest już koniec mojej historii z poszukiwaniem kobry. A teraz posłuchamy trochę piosenek. Właśnie skończyła się moja historia z poszukiwaniami kobry i zejściem z wodospadu. I jest ze mną w studiu Oliwka, która bardzo uważnie przysłuchiwała się tej historii i ma do mnie kilka pytań.
Jakie zwierzęta widziałaś w Tajlandii?
No, widziałam właśnie tą kobrę, widziałam też, tak naprawdę tam chyba najwięcej widziałam słoni, bo tam też to już zupełnie inna przygoda, ale jeździłam bardzo dużo razy na słoniach.
A jakie zwierzęta chciałabyś zobaczyć w Tajlandii, ale ich nie zobaczyłaś?
Oczywiście widziałam słonie i tygrysy, ale chciałabym zobaczyć słonie, tylko że na wolności, bo widziałam tylko takie w zoo, albo na których się jeździło, albo też takie, które pomagały ludziom w pracy. Ale chciałabym zobaczyć takie słonie na wolności, które tak po prostu sobie spacerują z maluchami. I miałam właśnie taką przygodę. To było właśnie w Tajlandii. Poszukiwałam właśnie słoni, które żyją na wolności. Niestety ja je słyszałam, widziałam ich ślady i widziałam ich odchody. To oznacza, że były blisko, ale pewnie nas usłyszały, bo trochę za głośno się zachowywaliśmy. A poza tym słonie, one wbrew pozorom, bo każdy myśli, że one są takie wielkie, więc każdy je zauważy. Ale to wcale nie jest tak do końca prawda, bo jeżeli one są gdzieś daleko, ale w zasięgu wzroku, ale ukryją się gdzieś w krzakach, na przykład w Afryce miałam takie spotkanie ze słoniami na wolności. Właśnie tam widziałam słonie na wolności, ale niestety w Tajlandii nie widziałam ich.
Okej, a jak leciałaś do Tajlandii? W sensie samolotem, nie wiem, może najpierw do jakiegoś innego kraju, a później dopiero do Tajlandii?
Kiedy leciałam do Tajlandii, były dwa samoloty, że leciałam z Polski najpierw do Kataru, a potem z Kataru do Tajlandii. Leciało się tak 12 godzin.
A w jakim mieście w Tajlandii byłaś?
No, byłam na przykład w stolicy Tajlandii, w Bangkoku.
A w tej dżungli widziałaś termity, czy tylko tą termitier?
Znaczy, ja widziałam bardzo dużo termitier. Widziałam chyba z 5 termitier razem z termitami. Jedną właśnie bez, gdzie mogła być ta kobra, ale jej nie było. A czy ty chciałabyś spotkać kobrę? Gdzie byś chciała ją spotkać? Tak, w termitierze, czy gdzieś tam daleko?
W zoo. Ja bym chciała kobrę spotkać w zoo. Ponieważ bałabym się, że ona mnie może kąsnąć. A ty dotykałaś kobry? Wchodziłaś z nią w jakąś interakcję, czy tylko oglądałaś?
Znaczy, ja tylko oglądałam kobrę właśnie na wolności i w zoo, ale chciałabym właśnie dotknąć kobry. Fajnie by było. Ale dotykałam na przykład pytona albinosa. I węża zbożowego. Wąż zbożowy, chciałabym go mieć, to jest mój ulubiony wąż. Miałam taką przygodę w Wietnamie. Byłam w gościach w takim domku i pan zaproponował mi, że coś pokaże. Poszedł gdzieś tam na tył domu i wrócił z takim workiem. Położył ten worek na ziemi, odwiązał go i szybko się odsunął. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego się odsunął. Patrzę, a tam kobra wystrzeliła z tego worka. To było trochę takie straszne, bo to było takie nagłe, że tak sobie spokojnie, o jakiś worek i nagle kobra wychodzi nagle z tego worka i zaczyna po całym pokoju pełznąć. Ja aż wskoczyłam na krzesło. Się tak przestraszyłam.
A ile kobr widziałaś w Tajlandii?
W Tajlandii widziałam jedną właśnie tą na wolności i jedną w zoo, więc dwie. Ale w Tajlandii właśnie to zoo było takie fajne, bo tam można było karmić zwierzęta. Na przykład były wydry, to kupowało się dla nich 3 ryby i wtedy rzucało się im te ryby i one były takie słodkie, że sobie podpływały i od razu tak stawały na tylnych łapkach i opierały się przed nimi o ścianę i tam się im rzucało i była taka jedna wydra, która łapała w locie te ryby.
A które zoo według ciebie jest lepsze? Tamto w Tajlandii czy tutaj u nas?
Tamto w Tajlandii. Tam było o wiele fajniej, bo można było dotykać te zwierzęta różne i właśnie je karmić. To było bardzo fajne te karmienie.
A ile zwierząt nakarmiłaś?
A, chyba wszystkie, które były w zoo. Ale chyba najbardziej podoba mi się karmienie krokodyli. Bardzo dużo razy karmiłam krokodyle. Nie tylko w Tajlandii. Szczególnie lubię takie karmienie na lince. Jest się na takim moście i przywiązywało się mięso na takiej żyłce i tam się spuszczało do tych krokodyli. Jeden był taki bardziej głodny i miałam duże szczęście, bo skoczył do góry po to mięso. To było naprawdę niesamowite. Krokodyle mogą bardzo wysoko skakać. Bo krokodyle mają taką zdolność, że one nie to, że muszą biec i po prostu wybić się, tylko że one mogą sobie leżeć i tak nagle skoczyć bardzo wysoko na parę metrów. Właśnie krokodyle to są niesamowite zwierzęta, bardzo je lubię, bo one są bardzo ciekawe, mają bardzo dużo zdolności. Niektórym się wydaje, że krokodyle to są takie na brzegu, to są takie bardzo ociężałe zwierzęta, które na brzegu w ogóle bardzo wolno chodzą i prawie w ogóle nie mogą się ruszyć. Ale to nie jest wcale prawda. Bo krokodyle mogą bardzo szybko biegać na lądzie i to bardzo. To się właśnie tak wydaje, bo one sobie leżą, są takie grubaśne i sobie leżą, tak? Nagle mogą po prostu się poderwać i pobiec na czterech nogach. I one mogą bardzo szybko biec, ale na krótki dystans.
A czy w tamtym zoo też były jakieś pokazy karmienia czy coś w tym stylu?
Tak, na przykład były foki i tam karmili te foki i był taki tunel, gdzie się wchodziło pod ziemię i tam były szyby i widać było te foki, jak sobie pływają. I właśnie było widać, jak dawali im tam te martwe ryby i one je tam zjadały pod wodą. To wszędzie była wtedy piana i wszędzie były tylko foki i piana. To było bardzo ładne.
Jak mówiłaś o tych termitach, że one tak jakby zabierają do siebie zimno.
Termitiery. One są tak zrobione, że zabierają do środka zimne powietrze, a oddają te ciepło.
To tak jakby, tak jak u szyfenka, prawda? One też zabierają zimno.
No tak. Fenek to jest taki lisek pustynny. On wygląda jak lisek, tylko jest mniejszy trochę od liska. Jest koloru piasku. I ma wielkie, olbrzymie uszy. Jest bardzo słodziutki. Ja je uwielbiam.
Mi trochę, jak weszłam w internet i sobie wpisałam właśnie fenka, to trochę mi przypominał takiego pieska z dużymi uszami.
No, one właśnie przypominają pieska, lisa, coś takiego. Mi to bardziej przypomina lisa, bo mają pyszczek bardziej jak lis. I bardzo puchaty ogon mają.
Takie jak wiewiórki?
No, tak. Coś takiego, ale wiewiórki to mają bardzo długie te futerko, ale widać im ten ogon takich bez włosków i naokoło mają dosyć dużo tych długich włosków, ale widać im ten ogon, na którym są te włoski. A fenek ma taki puchaty, że wszędzie jest dosyć długie, ale puchate futerko, wszędzie.
A co najbardziej zainteresowało cię w Tajlandii?
Tak naprawdę wszystko było bardzo fajne w Tajlandii, wszystko bardzo fajne były te, wszystkie przygody były bardzo fajne, Więc Tajlandia to naprawdę bardzo fajny i interesujący kraj, w którym można zrobić naprawdę dużo rzeczy i jest tam dużo fauny i flory.
Czego?
Nie wiesz?
Nie wiem.
Fauna i flora to są rośliny i zwierzęta.
Okej, bo usłyszałam trochę inaczej. A czy w tej podróży do Tajlandii znalazłaś coś takiego ciekawego, na przykład jak tamte nasiona, które wyglądały jak skrzydła? Znalazłaś coś takiego, co też by ci przypominało inną rzecz, ale tym nie jest?
Tam zauważyłam taki kamień, który wystawał z wody i wyglądał zupełnie jak kaczka.
A ta rzeczka, po której płynęłaś i bałaś się, że tam są kobry, była bardzo głęboka?
Miała chyba z 2 metry głębokości, coś takiego. 1,5 metra, coś takiego. Ale to tylko w niektórych miejscach. Przy brzegu była o wiele płytsza, bo było więcej kamieni.
A czy słonie mogą być niebezpieczne?
Słonie mogą być niebezpieczne. Bardzo dużo jest właśnie takich przypadków, że słonie wchodzą do jakichś wiosek i wszystkie domki taranują. Był nawet taki jeden przypadek, że słoń wpadł do miasta, poprzewracał wszystkie samochody, motory, rowery, bo on był bardzo zdenerwowany, po prostu wpadł w takie przerażenie, bardzo się bał i był bardzo zdenerwowany i zaczął wszystko rozwalać.
Te słonie muszą mieć bardzo dużo siły.
Trąba słonia jest bardzo silna, bo ma kilkadziesiąt tysięcy mięśni, pojedynczych mięśni w trąbie. Dzięki temu może wyrwać określone źdźbło jedną trawkę taką, którą tylko mu się spodoba. Na przykład wyrwę tą trawkę, więc sobie dokładnie tą wyrywa i bez żadnych innych, tylko dokładnie tą. Albo może podnieść 1 grosz z ziemi. No, ta jego trąba jest bardzo taka delikatna, może być.
To słonie są bardzo precyzyjne. Jak sobie wybierają, że chcą to źdźbło, to muszą wyrywać to źdźbło i żadne inne.
Słonie to są bardzo mądre zwierzęta. Podobno mają bardzo dobrą pamięć i bardzo dobry węch. Wzrok nie mają taki dobry, ale bardzo dobry mają węch i zapamiętują różne miejsca i mogą nawet malować.
Pędzlem?
Pędzlem.
Próbowałaś?
Ja?
Próbowałaś im dać pędzel i płótno?
Nie, ale robili takie eksperymenty i malowały abstrakcje.
Aha. Czasami abstrakcje.
Czyli kreski i kółka i właśnie takie rzeczy. No dobra, dziękuję Oliwko za pytania. A teraz posłuchamy trochę piosenki i zaraz czas będzie na pytania od was.
Dzięki Nela, do zobaczenia.
Pa! Czy w każdym kraju dzieci się tak samo bawią?
Nie w każdym, bo w Polsce są na przykład zupełnie inne zabawy niż na przykład w Birmie, bo tam bawią się dzieci w taką grę, że mają taką piłkę z ratanu. Ratan to jest taka roślina, kiedy się ją wysuszy i potnie na kawałki, to wygląda trochę jak wiklina. I są takie piłki, bawią się w taką grę, że odbijają ją nogą albo głową, nie mogą ją odbić rękami i musi być w tej grze 5 osób i tak chodzą w kółko i ją tak odbijają. I ten, kto jej nie odbije, ten odpada.
Czy warto było podróżować po świecie?
No tak, bo dzięki temu naprawdę bardzo dużo się dowiaduję o różnych miejscach. Na przykład bardzo dużo nauczyłam się właśnie z tej przygody do dżungli. No i ogólnie bardzo lubię podróżować i dowiadywać się o różnych zwierzętach, o miejscach, które tam są, o roślinach. To jest bardzo fajne.
Czy płynęłaś promem?
Tak, płynęłam promem. Wynajęliśmy w Japonii, wynajęliśmy rowery i postanowiliśmy zwiedzić miasto. I żeby przepłynąć z jednej wyspy na drugą, to musieliśmy wsiąść właśnie w prom, włożyć tam rowery i przepłynąć na drugą stronę. Ale płynęłam też lodołamaczem. I lodołamacz to jest taki wielki statek, który płynie w lodzie i rozłamuje ten lód, który zrobił się na morzu.
Czy były tam surykatki?
Ogólnie ja nie widziałam surykatek na wolności. Widziałam je tylko w zoo, ale bardzo je lubię. Są takie bardzo słodziutkie, ale chciałabym je zobaczyć na wolności. Dziękuję za pytania od was, a teraz będę czytała listy od was.